Ja również chciałem Was przywitać z tego miejsca. Dzisiaj mamy 10 maja 2020 roku i Pan Boże mi słowo, którym się chcę z Wami podzielić. Zatytułowałem to zaproszenie do wytrwania, do wytrwałości. I jeśli Bóg pozwoli, abym przekazał to, co On chce nam się powiedzieć do naszego naszych serc, do naszych uszu. Ponieważ wytrwałość jest taką cnotą bardzo ważną w Królestwie Bożym. Wytrwałość jest rzeczą, której, można powiedzieć, wielu brakuje. Wytrwałość, cierpliwość. To są rzeczy, które są dzisiaj, można powiedzieć, deficytem. I myślę, że Pan chce nas w tym kierunku poprowadzić, żebyśmy spojrzeli na to, jak wygląda nasza wytrwałość, cierpliwość, ale zachęci nas, abyśmy bardziej mogli uświęcać się w tych rzeczach. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Twoje słowo ma moc zmiany. Zmiany naszego życia, naszej sytuacji, zmiany wszystkiego, ponieważ Twoje słowo, Panie, jest święte. Jest napisane, że jest 7-krotnie oczyszczone Twoje słowo. Ma moc przemiany. I Ty powiedziałeś, że kiedy Ty posyłasz swoje słowo, to ono wychodzi, czyni pracę, z którym go posłałeś i wraca z powrotem do Ciebie. I tak ja Cię pragnę, Panie, aby to Twoje słowo zrobiło we mnie pracę. Przemieniło mnie na obraz Twojego Syna Jezusa i wróciło z powrotem do Ciebie, jako spełnione, jako to słowo, które się po prostu wykonało. Amen. Amen. Mamy taką fragment w Ewangelii Mateusza 11:28, gdzie jest zapisane, taka zachęta jest do odnowy sił. Jest zapisane według przekładu warszawskiego, czy Biblii brytyjskiej tak zwanej, jest zapisane przez pióro Mateusza, i gdzie jest mowa o tym, co gdy Jezus mówił do swoich uczniów. Powiedział, no nie wiem, czy do uczniów, powiedział do wszystkich wierzących: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Wróćmy do początku tego fragmentu 28. Pójdźcie. Co znaczy pójść? Co to oznacza pójść? Jezus woła, abyśmy do Niego przyszli. Ale to nie tylko to, że mamy przyjść do Jezusa. Pójść to oznacza również zaufać Mu, zawierzyć Mu, uwierzyć w Niego. I to pójść również oznacza przyjąć Go. Tak jak zawierzyć Mu, gdzie czytamy w Dziejach Apostolskich, że uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Musimy Mu uwierzyć. Musimy Mu uwierzyć w naszej sytuacji, w której żyjemy. Abyśmy my byli zbawieni, i jak mówi tutaj Łukasz w Dziejach, i cały nasz dom był zbawiony. Wreszcie słowo pójść również oznacza przyjąć. Przyjąć Jezusa. Jest to napisane w Ewangelii Jana, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czyli pójść do Jezusa to jest zaufać, zawierzyć Mu, ale także przyjąć Go. To jest twoja osobista praca, aby w Jezusa wierzyć, przyjąć Go, aby Mu zawierzyć. Trzecią rzeczą można powiedzieć, że pójść to znaczy słuchać Jego. Bo jest napisane w Ewangelii Jana, 5 rozdział, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem. Zawierzyć, przyjąć, słuchać. Jest jeszcze inna opcja tego pójść, pójdźcie do mnie wszyscy. Jest opcja, żeby wejść przez drzwi. Tymi drzwiami jest Jezus. Jest również w Ewangelii Jana napisane o tym. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I ostatnio można powiedzieć sformułowaniem do tego, żeby pójść, jest zapisane w objawieniu Jana w 3 rozdziale, gdzie jest mowa o tym otworzyć drzwi. Jest napisane w objawieniu 3:20, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego, jak podaje pismo, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To oznacza to pójść do niego. To pójście do niego to musi być akt naszego działania. My musimy zaufać Jezusowi. My musimy posłuchać, co ma do powiedzenia. Musimy przejść przez te drzwi, a także mu drzwi swojego serca otworzyć. Bo jeśli nie będzie w nas, właśnie tych rzeczy nie będą w nas działały, to nie możemy przyjść do Niego i czuć się, że jesteśmy po prostu zrelaksowani. On mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Co ci daje ciężar? Największym ciężarem daje grzech. Grzech usidla twoje nogi. Grzech ogranicza cię w oglądaniu Boga. Grzech powoduje to, że czujesz się winny. I jeśli masz świadomość, że jesteś obciążony, to Bóg tu mówi do ciebie, przyjdź do mnie. Tak, jak jesteś. Tak, jaki jesteś. To, co masz za sobą, ten bagaż swojego życia. Rzeczy, z których nie jesteś zadowolony, z których nie jesteś dumny. Przyjdź do Niego. Z tym ciężarem, z tym obcym jarzmem, po to, aby dostać łaskę, ukojenie dla duszy. Ukojenie, spokój serca. Dobre myśli. Pójdźcie do mnie wszyscy. Kto jest przedmiotem, czy kto jest obiektem twojej wiary? Kościół? Nie. Nie jest obiektem twojej wiary Kościół. Wyznanie jest obiektem twojej wiary? Też nie. Może jakiś duchowny jest obiektem twojej wiary? Nie. Pisze, że obiektem twojej wiary jest osoba Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest obiektem twojej wiary. On mówi, do mnie przyjdźcie. To do mnie to jest osoba Jezus Chrystus. Obiektem twojej wiary nie jest Kościół, nie jest wyznanie, nie jest jakiś duchowny czy guru. Obiektem twojej wiary jest Jezus Chrystus. W Niego uwierzyłeś? W Niego zostałeś ochrzczony? W Nim żyjesz? W Nim poruszasz się? W Nim jesteś? Obiektem twojej wiary jest Jezus Chrystus. Nikt inny, tylko On. Jezus Chrystus żywy, ponieważ to zbawienie jest w Jego osobie. W osobie Jezusa Chrystusa jest zbawienie. umarł za mnie i za ciebie. Wziął wszystkie nasze grzechy. Obojętnie, jakie dokonałeś. Wziął wszystko, twój wstyd, wszystkie przekleństwa, moje i twoje. Wszystkie rzeczy, które po prostu nie są godne życia człowieka, wziął na siebie. I dlatego w Nim masz zbawienie. W Nim. W imieniu, które Bóg mu dał, które przewyższa każde inne imię. Ci, którzy mają Jezusa, są zbawieni tak, jak może ich Bóg zbawić. Kompletnie. W 100% są zbawieni. By przyjść do Jezusa, potrzeba nam świadomości, że się jest obciążonym grzechem. Czym jest to obciążenie? Czym jest to jarzmo, które mamy na siebie nałożone? Czym jest to brzemię, z którym mamy trudy? Jeśli każdy spojrzy na swoje życie, widzi, że jak ciężko jest. Widzi, jak ciężko jest życie ciągnąć. Jak ciężko jest żyć życiem bez nadziei w Jezusa. Jak często jest w naszym życiu, że idziemy, mimo że wierzymy w Jezusa, to jednak Go nie zapraszamy do naszej sytuacji. Ja sam po sobie, ucząc się drogi pańskich, zawsze mówiłem, dam sobie radę. Schaffen. Tak. Schaffen to jest po niemiecku zapracować, czy schaffen to znaczy dokonać tego trudu. Wydawało mi się, że ja mogę dużo więcej niż mi się wydawało. Okazuje się, że tylko było moje mniemanie, że ja potrafię coś zrobić. I często się oszukiwałem, że stawałem przed problemem, czy przed sytuacją, w której po prostu były dwuznaczne i mówiłem sobie, dam radę. I wiecie, jak się kończyło? Nie dałem rady. Fiasko. Nie było zwycięstwa, ponieważ chciałem sam. Ponieważ sobie pomyślałem, że no to nie jest takie trudne. Że zdobędę się, skupię się na sobie i przezwyciężę. Niestety nie. I powiem wam, że człowiek tak jest uformowany, tak jest zbudowany, że nie może żyć sam. Potrzebuje kogoś. Nawet do życia potrzebuje kogoś do życia w jarzmie. 29 werset mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo to zawsze był uprząż na dwa zwierzęta ciągnące wóz, czy ciągnące jakieś narzędzie rolnicze. To było jarzmo. I tak było ono skonstruowane, że było i na jednym grzbiecie zwierzęcia, i na drugim. Ale w tym wypadku jarzmo tutaj stanowi, mówi Jezus, weźcie na siebie moje jarzmo. I każdy z nas, który idzie w Jego jarzmie, nie idzie sam. Ponieważ jarzmo jest dla dwóch. Czyli w twoim życiu, jeśli Jezus jest w centrum twojej uwagi, w twoim życiu Jezus idzie z tobą w jarzmie. Ale nie w twoim jarzmie, tylko w Jego jarzmie. To jest ta różnica. Dopóki ja nie zrozumiałem, a to nie było to za pierwszym razem, że zrozumiałem, to było dziesiątki przykładów w moim życiu, że za każdym razem, kiedy się oszukiwałem, że ja to szafnę, zawsze po prostu upadałem i nie szafnąłem. Aż się przekonałem, że cokolwiek robię sam, nie jestem w stanie doprowadzić tego do celu, do końca. Dopiero kiedy Jezus przyszedł i otworzył mi oczy i powiedział, weź na siebie moje jarzmo, Nie to, że problemy znikną. Nie to, że będzie lżej ci, ale będzie ci inaczej. Bo to jarzmo, jak mówi Jezus, ono jest miłe. Jego jarzmo jest miłe, dlatego że On idzie z tobą w tym jarzmie. On jest twoim przyjacielem na twojej drodze życia. I obojętnie, jakie przechodzisz trudności, obojętnie, jakie, z jakimi rzeczami się zmagasz, On idzie z tobą. A jeśli On idzie z tobą, to wiesz, że idziesz i właściwą drogą, i jesteś w woli Bożej. Od trudności nie będziemy zbawieni, bo trudności przyjdą na nas. Dlatego, żeby nasza wiara mogła być wypróbowana. Dlatego, aby nasz charakter mógł się kształtować na podobieństwo i obrazu Jezusa Chrystusa. Trudności muszą być, żeby w nas pewne rzeczy, które są niepotrzebne, wypalić. Zniszczyć nasze złe pociągi. Zniszczyć w nas nasz egoizm. Wygodnictwo. Zniszczyć w nas. Dlatego Pan nas uczy i mówi: weź na mnie moje jarzmo. Ja ci pomogę. Ja jestem twoim adwokatem. Mówi Słowo Boże, On jest parakletos. Duch Święty jest twoim doradcą, opiekunem. On jest twoim pomocnikiem. On jest twoim adwokatem. On wie. On wie, co ci potrzeba na daną chwilę. On ci pomoże, bo jest twoim pomocnikiem. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jego jarzmo, jak mówi Boże Słowo w następnym wersecie, jest miłe. To nie twoje jarzmo, że nie widzisz horyzontu, nie masz przyszłości, nie masz nadziei, ale Jego jarzmo. Jego jarzmo jest miłe, bo nie jesteś sam w tym jarzmie, w tym brzemieniu, w tych trudnościach. Weź na siebie moje jarzmo. To oznacza poddanie się Jego woli. Oddanie władzy swojego życia w Jego ręce. Przeczytajmy Rzymian 12:1-2, bo to jest fragment dość znany, ale warto, żebyśmy wiedzieli, czym jest to jarzmo. Paweł woła do Rzymian w ten sposób. Wzywał nas wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swojego ofiary żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. To jest jarzmo Jezusa. A nie upodobniajcie do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest miłe jarzmo. To jest jarzmo od Pana Jezusa. I dalej mówi, jeśli może cofnąć do tego pierwszego fragmentu, cośmy czytali z Mateusza. Uczcie się ode mnie. Jaką naukę zostawił Jezus swoim uczniom? Uczcie się ode mnie. Czego mamy się uczyć od Jezusa każdego dnia? Co było istotą, czy co było esencją Jego nauki? Czym On żył? Jakie miał kryteria? W jaki sposób myślał? Co było ważne dla Niego? Ucz się ode mnie, mówi Pan Jezus. Że jestem cichy. Nie jestem głośny, jestem cichy. Jestem łagodny. Nie ma we mnie jakiejś po prostu jakiejś takiej, nie wiem, to choleryzm to jest jakaś dobra nazwa tego, ale nie ma takiej wybuchowości, takiej silnej ekspresji pokazania się. Mówi, ja jestem cichy. I mówi dalej, nie tylko, że jestem cichy, łagodny, ja jestem również pokornego serca. Pan Jezus mówi do nas, żebyśmy starali się o te rzeczy. Bycia cichym, bycia łagodnym, ale również to, abyśmy mieli pokorne serce. W czym była ta pokora? Największą, nie wiem jak to nazwać, bo nie jesteśmy w stanie opisać to, jak pokorne było serce Jezusa. Możemy po prostu tylko wywnioskować z pewnych fragmentów Pisma Świętego. On, który był na równy Bogu, uniżył siebie. Przyszedł na świat, stał się człowiekiem. On, który wszystko przez Niego, dla Niego zostało stworzone. On powinien przyjść i królować. I byłoby to sprawiedliwe. Ale nie, On się upokorzył przed nami. Przyjął postać sługi. I z wyglądu można było powiedzieć, że jest człowiekiem. To była Jego pokora. I On się nie pyszni, że wszystko do Niego należy. On się nie wynosi w duchu, że ja tu jestem Panem, chociaż jest Pan. Że ja tu mam ostatnie zdanie, chociaż On ma ostatnie zdanie. Bo wszystko przyjdzie. Wszystko przyjdzie. Każde kolano się zegnie. Każde usta wyznają, że jest Panem. Niech będzie Jego imię błogosławione. I mówi, że wtedy, kiedy już nie będziecie szukać zaszczytów, miejsc lub jakiś, prawda, takiej chemii, że jesteście naprawdę w centrum uwagi u innych, wtedy mówi Pan Jezus do nas, że znajdziecie ukojenie dla swojej duszy. Znajdziecie. Nie ten, kto się pchał łokciami do przodu, nie ten, który w sposób arogancki porównuje siebie z innymi, ale ten, który jest cichy, który jest łagodny i który jest pokornego serca. Znajdźcie ukojenie dla swojej duszy. Tylko ten. A tu chodzi o ten pokój. Żeby ten pokój Chrystusowy zamieszkał. Zamieszkał w naszych sercach. Jego pokój. Prawdziwy nauczyciel jest łagodny, uniżony. I ci, którzy wezmą jego jarzmo, nauczą się zajmować niskie pozycje. Zadowalać się tym, co posiadają. Bycia skromnym i uprzejmym. Werset 30 mówi, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Czym jest jarzmo? Jak myślicie, jak można takimi zwykłymi słowami opisać jarzmo? Jest to pewien ciężar. Jest to pewna trudność. Jarzmo. Słowo Boże mówi również o obcym jarzmie. Że ludzie chodzą w obcym jarzmie. Jarzmo to jest trud, to jest ciężar i jarzmo potrafi zniewolić. Jarzmo inaczej to jest niewola. To jest jarzmo. Ale jego jarzmo, mówi Pan Jezus, jest miłe. To nie jest niewola. To nie jest trud ponad Twoje siły. Ale jego jarzmo jest miłe. Znowu brzemię. To są, słownik języka polskiego mówi, że to są trudności wypełnienia obowiązków codziennych. To są ciężary, brzemiona, trudności, którymi się po prostu paramy na co dzień. Bez Jezusa.
Weź się moje brzemię, bo jest lekkie, mówi Pan Jezus.
To nie jest to brzemię, które sobie nakładasz na siebie. Te ciężary, które nie potrafisz podnieść, ale Jego brzemię jest lekkie. I kiedy bierzemy Jego brzemię, to jest zaproszenie do służby również. Chodzić w Jego jarzmie, chodzić w Jego brzemię, nosić Jego brzemiona. To jest zaproszenie do służby, bo jest powiedziane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam jakby dodane ekstra, bez dodatkowych kosztów i opłat. Dlatego Bóg zaprasza mnie i ciebie. Weźcie to, do czego moje serce najbardziej bije. Chodzi o rozprzestrzenianie Królestwa Bożego. Chodzi o zbawienie dusz. Chodzi o życie w czystości, w uświęceniu. To są Jego kryteria, to są Jego standardy. I kiedy chodzimy w Jego brzemię, w Jego jarzmie i Pan Jezus ma współudział w Twoim chodzeniu, w Twoim życiu, to możesz mieć zwycięskie życie. Twoje życie może być zwycięskie, ponieważ usuwasz jarzmo indywidualizmu, usuwasz ze swojego życia to, że Ty jesteś najważniejszy. Usuwasz naukę, która naucza o ludzkości, ten humanizm, który się wkrada do Kościoła. Usuwasz to, że nie Ty jesteś Bogiem, nie Ty jesteś pępkiem świata. Że jest Jezus, który powinien być w centrum naszego serca, w centrum naszej myśli. Jezus Chrystus, żywy Pan. I przejdźmy do tego pierwszego wersetu, werset 27. Jest bardzo ładnie tutaj powiedziane, werset 27 Ewangelii Mateusza. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ja mam takie tłumaczenie, nie wiem, jakieś wolne tłumaczenie, takie nowoczesne tłumaczenie, gdzie jest napisane, wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz temu, komu Syn zechce to objawić. Zauważcie, to nie chodzi o to, że jest że jakaś jest premium, które po prostu komuś pokazuje bardziej Ojca, czy komuś nie pokazuje Ojca, że to po prostu, że to Syn ma jakby to dla nielicznych. Tu nie chodzi o to, bo następne fragmenty mówią, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale mi się wydaje, że chodzi o różnicę w zrozumieniu, czy jak tu jest napisane, o pojęciu, kim jest Bóg. O tym, że ktoś pojmuje bardziej Boga. Wiecie, Bóg jest bardzo realny. Bóg jest bardziej realny niż to, co ty możesz widzieć teraz. On jest bardziej realny. Jeśli w twoim życiu realność Boga jest bliska, to znaczy, że masz poznanie Boga. Ponieważ nie musisz Go odczuwać. On jest. On jest blisko ciebie. Także Syn, jeśli zechce, objawi ci Boga. Tajemnice Boga ci objawi. Kiedyś uczniowie zapytali się, Panie Jezu, wystarczy, pokaż nam Ojca, a uwierzymy Ci. Jezus bardzo się zburzy, mówi, oto jestem. To, co ja robię, to jakby Ojciec robi. Jeśli widzisz mnie, widzisz Ojca. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus był obrazem Boga niewidzialnego. Jeśli my patrzymy się na Jezusa, również powinniśmy widzieć Ojca, kochającego tatusia. Dlatego jest bardzo ważne poznawać, żebyśmy poznawali, żeby Jezus dał nam objawienie to, jaki jest Bóg, jak wielki, jak potężny jest Bóg. Nasze umysły tu, które funkcjonują w naszym życiu, nie są w stanie pojąć tak w jakimś procencie tego, jaki jest Bóg. To, że jest niewidzialny. To, że nikt z ludzi go nie ogląda. Ponieważ gdyby ktoś go zobaczył, na pewno by zginął. Tak święty jest Bóg. Tak potężny jest Bóg. I taki dobry jest. I kocha mnie i ciebie za to, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa. Przykrywa cię Chrystusa sprawiedliwością. Nazywa cię dzieckiem. Nazywa cię twoją córką, twoim synem. Woła cię po imieniu. Nie patrzy na twoje błędy. A jeśli patrzy na ciebie, to wszystko przez ofiarę, którą złożył Jezus. Tak dobry jest Bóg. Tak miłosierny jest Bóg. I ostatnim wersetem, który się z wami chcę podzielić, to jest pierwszy list Jana. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jeszcze jeden werset. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jeśli brakuje nam miłości do Boga, to miejmy nadzieję w Nim. A jeśli nasza nadzieja zawodzi, to choćby wiara mogła nas pocieszać według tego, co powiedział Paweł w liście do Koryntian, o tak zwanym hymnie do miłości. Już pozostają trzy rzeczy. Wiara, nadzieja, miłość. Ponieważ mówił wcześniej o tym, że nasze poznanie jest mały fragment tego naszego poznania jest Boga. Nasze zrozumienie jest bardzo płytkie tego, kim jest Bóg. Ale pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Możemy mieć te trzy. Ale gdy nie masz trzech, to może masz dwa. Ale gdy nie masz dwóch, może masz tą jedną wiarę. I jeśli masz tą wiarę, to powiem ci, wystarczy. Wystarczy. Ponieważ wiara zrodzi nadzieję, a nadzieja zrodzi miłość. I kochani, życzę sobie, jak i również wam. Mimo, że dziś oglądamy tą chwałę przyszłego wieku niezbyt wyraźnie, może trochę w zagadce, ale nadejdzie chwila, kiedy poznasz w całości. Poznasz w całości to, co jest dla ciebie dzisiaj zagadkowe. To, kim jest Bóg i jaki On jest. Poznasz Go. Trwaj. Trwaj w tej nadziei. Trwaj w tej miłości. Miej wiarę w Boga. Bo nadejdzie dzień, kiedy On przyjdzie i Jego zapłata będzie z Nim. Ale Jezus zadawał pytanie wtedy uczniom. Kiedy On przyjdzie, czy znajdzie wiarę? Czy znajdzie tą wiarę biblijną w Niego? Czy my naprawdę czekamy na Jego przyjście, gdzie możemy powiedzieć: Maranata, przyjdź Panie Jezu? Czy czekamy na to, jak Paweł pisze do Tymoteusza, że wszystkich czeka nagroda na tych, którzy umiłowali Jego powtórne przyjście. Na wszystkich przyjdzie nagroda. Zachęcam was. Zachęcam, weźcie Jego jarzmo. Weźcie Jego brzemię. Bo Jego jarzmo jest miłe, jest słodkie, a Jego brzemię jest lekkie. Nie chodźcie w obcym jarzmie. Nie chodźcie we własnych ciężarach grzechu, ale przyjdźcie, jak to na początku mówiłem. Zawierzcie Mu. Słuchajcie Go. Przyjdźcie do Niego. Wejdźcie przez drzwi, którym On jest. I otwórzcie drzwi swojego serca na Niego. Z tym Wam chcę zostawić jako zadatek na następne fragmenty Bożego Słowa, kiedy będę się z Wami później dzielił przy następnej okazji. Wierzę, że Bóg chce dokonać nas tej przemiany. Ja wierzę w to, żebyście wyprostowali swoje kolana, podnieśli swoje ręce, odrzucili grzech, który blokuje nam, blokuje nasze życie, życie wiary, życie w Boga. Zachęcam was w imieniu Jezusa. Amen.